Chwała i dzięki Panu. Już dość często mówiliśmy, wszędzie tam, gdzie Pan był, coś się działo. Czy to było miasto, wieś, czy jakiś dom, czy pojedynczy ktoś. Wszędzie tam, gdzie Pan naprawdę przyszedł, tam się coś działo. Ludzie nie tylko o tym słyszeli, ale widzieli to, dożyli tego i mogli złożyć świadectwo o tym. My wierzymy, że Pan jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wierzymy, że On swoje słowo może potwierdzić, nie nasze słowo, ale Jego słowo. I my tutaj czytaliśmy, że On był wyszydzony, już niepodobny do człowieka. Szedł Jego drogą na krzyż. I z ust brata Branhama słyszeliśmy, że On musiał być na nowo ukrzyżowany i to przez tych, którzy ustami wyznają, że są Jego ludem. Kto Go wtedy oddał na ukrzyżowanie? To byli ci, którzy byli Jego ludem. To wykonanie tego wyroku pozostawili innym, ale oni byli za to odpowiedzialni. I tak to jest, tak to stało się i w tym czasie, pomimo to, że to właściwie nie pasuje tutaj do kontekstu, muszę pomyśleć pomimo to na ten telefon, który dziś po południu miałem. I pewien brat mi powiedział, że został nagrany film o Jezusie i rząd Niemiec wydał 300 tysięcy marek na to i tak dalej. I ten brat powiedział, że tam są pewne odcinki, które są bezpośrednim szyderstwem przeciwko Bogu. Są wydawane pieniądze w kraju, który ma być chrześcijański i nasz Pan i Mistrz jest nie tylko uczłowieczony, czy jako człowiek przedstawiony, ale jest także wyszydzony i to wszystko jeszcze jest zapłacone. Gdyby to ludzie uczynili, którzy nie wierzą w Boga, którzy odwracają się plecami do Pana i to samo by finansowali, trzeba by to jeszcze osądzić, ale gdy to jest finansowane, wtedy jest to jeszcze tym bardziej do osądzenia. Ale jest to ten czas, w którym żyjemy. Jest to nazwane kulturą. Są pewne sumy dla kultury, ale to już z tym nie ma nic w ogóle do czynienia. Tyle szyderstwa, jak w tych dniach, nie było jeszcze nigdy. Ludzie stracili wszelką bojaźń przed Bogiem. I to kazanie, które teraz wyjdzie, mówi o respekcie. Kto ma jeszcze dzisiaj respekt przed kim? Dzisiaj każdy stawia się ponad każdym. Czy dzieci mają jeszcze respekt przed rodzicami? Gdzie to wszystko pozostało? Co przez tysiące lat było zażytym do krwi i kości? Każdy wiedział, co się należy. Dzisiaj już nie. Ale z drugiej strony musimy powiedzieć, aby Pismo się wypełniło, to wszystko się dzieje dlatego. Ludzie będą pyszni, bezbożni i bardziej oddani przyjemnościom i rozkoszom niż Panu. I będą wszystko to czynić, co teraz przed naszymi oczyma się dzieje. I pomiędzy tym wszystkim Bóg ma lud. Ludzi, których to boli, którzy niosą ten ból i współczują. I jak tutaj czytaliśmy, on nie miał żadnej postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I jedna pieśń mówi: o, głowa pełna ran i krwi wyszydzona. On król królów, pan panów. Przed jego słowem wszystko się zatrzymuje. Gdy on mówi, nikt już nie ma nic do powiedzenia. On zaparł samego siebie. Zaparł się samego siebie. Przyjął postać sługi, wszystko królewskie, majestatyczne, boskie odłożył i stał się człowiekiem z powodu ludzi. Kimże my jesteśmy, gdy jesteśmy tak osądzeni i skazani, jak on był skazany, ale my byśmy powiedzieli, że my to zasłużyliśmy, ale on szedł tą drogą z powodu ciebie i mnie. Gdy my jesteśmy znieważeni, to nie jest tak strasznym, ale on był wyszydzony przez ludzi. Ludzie go unikali i mąż boleści. Wszystko tam się zgromadziło. Według naszego mniemania to było nie do pojęcia. Wszystko na niego spadło. Był unikany, pełen bólu, wyszydzony, wyśmiany, jak nikt przed nim. I było jeszcze powiedziane: prorokuj nam, kto cię uderzył. Ty jesteś prorokiem. Ty mogłeś zapowiedzieć te rzeczy. Masz dar objawienia. Prorokuj nam, kto cię uderzył. Wszystko to z powodu nas. I dalej jeszcze. My wszyscy zbłądziliśmy jak owce. Każdy z nas na własną drogę zboczył. To jest ten naturalny stan każdego człowieka. Ale tutaj jest mowa o owcach. Owca może zwrócić się na swoją własną drogę, ale owca jest przeznaczona na to, aby słuchać głosu dobrego pasterza. I wszyscy, którzy są owcami Bożymi, wcześniej czy później usłyszą jego głos. Pójdą za nim i będą służyć Panu i chodzić będą jego drogami i będą pasieni na niwach zielonych. I gdy śpiewaliśmy ten refren i ten pierwszy wiersz z Izajasza 53 był przeczytany, musiałem pomyśleć na to słowo z Jakuba. Kto uwierzył naszemu kazaniu? I komu objawiło się ramię Pańskie? I u Jakuba jest napisane słowo u Jakuba, zanim przeczytam z Tymoteusza. I list Jakuba, 2 rozdział. Tutaj jest napisane od wiersza 17. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I to idzie dalej w wyliczaniu tutaj z Abrahamem, który wierzył i na podstawie wiary on czynił. On nie robił, nie czynił tego, co chciał. To nie jest wiara. Kto robi, co chce, ten może spalić swe ciało, ten może swój majątek oddać biednym, może czynić i robić, co chce. To nic nie pomoże. Wiara znaczy czynić to, co Bóg nam nakazał. Abraham nie powiedział, ja teraz zrobię to, a teraz tamto, ale Abraham czynił to, co Bóg mu powiedział. I po tym, gdy to uczynił, miał oboje. Wiarę i posłuszeństwo, które się okazało w wypełnieniu tego, co Bóg powiedział. Potem Bóg dał potwierdzenie i tak to jest z tobą i ze mną. Posłuszeństwo wiary jest wypełnieniem się tego, prostym wypełnieniem tego, co Bóg nam w swoim słowie nakazał. Wszystko inne jest własnymi uczynkami i nie płaci przed Bogiem. Ale są niektóre rzeczy, które Bóg nam nakazał, abyśmy czynili jako ci, którzy uwierzyli. I dlatego mówi nasz Pan, tym, którzy przyszli do wiary, będą towarzyszyły te znaki i cuda. Dlaczego? Dlatego, że oni w wierze będą czynili to, co Pan im nakazał. I tak Bóg, który jest zobowiązany do swego słowa, da potwierdzenie z łaski, dlatego że czynimy to, co On powiedział. I gdy Abraham był przy tym, aby wprowadzić w czyn to, co Pan mu nakazał, w tym wypadku było to ofiarowanie Izaka. Pomimo to, że Pan przyobiecał, w Izaku ma być błogosławione Twoje potomstwo. Pomimo to Abraham był posłusznym i przez to posłuszeństwo on udowodnił swoją wiarę. Wiara bez posłuszeństwa nie jest żadną wiarą. Wiara bez uczynków, które Bóg od nas żąda, nie jest żadną wiarą. Jest tylko twierdzeniem, ale nie wiarą. Prawdziwa wiara, o której mówi Pismo i w setkach przypadków składa świadectwo w Starym i Nowym Testamencie, ta wiara jest związana ze Słowem Bożym i w posłuszeństwie jest wprowadzona w czyn. Jak często braliśmy przykłady z Pisma Świętego i mówiliśmy o tym i ukazywaliśmy, że wiara bez uczynków jest martwa. Jeszcze raz niech to będzie podkreślone. Nie nasze uczynki. My możemy tak wiele uczynków przedłożyć, ale biblijna wiara jest związana z biblijnymi obietnicami, które w Słowie Bożym zostały darowane. I to wypełnienie tych obietnic Bożych i tego, co On nakazał, to będzie ukoronowane błogosławieństwem Bożym. I przez to dostąpi ten, który uwierzył swego prawa przed Bogiem. Widzimy to z Abrahamem. To wyglądało, jak gdyby on tracił to, co jemu przez tą długą obietnicę, na którą czekał, zostało darowane. Mianowicie swego syna Izaaka. Wyglądało to tak, jak gdyby musiał zabić to, co Bóg wprowadził w czyn i na podstawie obietnicy mu darował. Ta realność, tą realność miał teraz wydać na śmierć. To było ciężkie żądanie. Abraham mógłby przynosić wiele argumentów i powiedzieć: Panie, przecież Ty chciałeś w moim synie Izaaku, którego mi przyobiecałeś, błogosławić. Co mam teraz zrobić? Ale on w ogóle się nie sprzeczał. On wszystko Bogu pozostawił. Jest tak wspaniale napisane. On wyruszył w drogę. To jest ta rzecz. I dlaczego wyruszył w drogę? Dlatego, że ufał Bogu. I był posłuszny. I był gotowy we wnętrzu wykonać to, co Bóg od niego żądał. Tutaj jest napisane w wierszu 22. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. To jest biblijne przedłożenie w jednym, jedynym zdaniu o wierze i uczynkach. Można 100 dni i dłużej mówić o tym, ale to jest tu podsumowanym, to jest sumą tego, o co się rozchodzi. Wiara stała się doskonała przez posłuszeństwo, które Abraham okazał w tym, że był posłuszny Bożemu żądaniu i przez te uczynki potwierdził, że nie sprzecza się z Bogiem, że nie przedkłada żadnych argumentów i traci czas, ale wyrusza w drogę dlatego, że Bóg tak powiedział. Czy to rozumiem, czy nie? I to było Bożą legitymacją. Wiara Abrahama stała się doskonałą, gdy on sam wprowadził w czyn to, co Bóg od niego żądał. I to pociągnęło Bożą odpowiedź za sobą. On podniósł swoją rękę, aby swego syna ofiarować. Jego ręka się zatrzymała. Została podniesiona i się zatrzymała. I głos się rozległ. Abrahamie, Abrahamie. I tak stał. Tak tam stał. I ten głos się rozległ. Abrahamie, Bóg koronuje nasze posłuszeństwo wiary. Nasza wiara w tym miejscu, gdzie jesteśmy Bogu posłuszni, staje się doskonałą. I tam przychodzi boska odpowiedź. Tak to było z Abrahamem. I tak to będzie z tym nasieniem Abrahama, z tymi wierzącymi. Będzie tak musiało być. I gdy dzisiaj z ręki Bożej przyjmiemy to i po prostu powiemy: Panie, ukaż nam teraz tą drogę wiary, nie naszą drogę wiary, nie moją, nie Twoją, ale tą drogę wiary, która prowadzi do celu, która prowadzi do boskiej odpowiedzi, tą drogę wiary, którą możemy iść w posłuszeństwie i potem otrzymamy odpowiedź. W wierszu 23 jest napisane: i wypełniło się Pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Tak to dopiero doszło do tego słowa Pisma, które się wypełniło. Abraham wierzył Bogu. Uwierzył Bogu. On nie pozostał w domu i nie powiedział: wierzę, że Bóg do mnie powiedział, że mam ofiarować mego syna. Gdy to uczynię, wtedy wierzę, że Bóg coś uczyni. On nie mówił o wierze. On wierzył i wyruszył w drogę. I to Bóg wynagrodził. Pan dał odpowiedź. I tak wypełniło się to pismo, które brzmi 23, wiersz 23. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Wiersz 24. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Trzymajmy to mocno. To wygląda trochę nowym, ale tak to jest. Wierzący idzie za żądaniami Bożymi i wprowadza w czyn to, co zostało jemu powierzone. I na tym spoczywa błogosławieństwo Boże. Inna wiara, która nie jest związana z posłusznym wykonaniem Słowa Bożego, jest tylko własną wiarą. Kto wierzy, jak mówi Pismo, biblijna wiara jest związana z Biblią. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, tam czytamy od wiersza 5. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Zatrzymajmy się tutaj. Znowu ta wiara. Miłość, która jest końcowym celem całego zwiastowania. Nieobłudna wiara, posłuszna wiara, wiara, która jest gotowa czynić, co Pan powiedział. Wiara, która Bogu ufa. Abraham miał wiarę, która również była zaufaniem do Boga, bo on myślał w swym sercu: jeżeli mego syna zaofiaruję, złożę w ofierze, wtedy Bóg jest w stanie go wzbudzić z martwych. Prawdziwa przez Słowo i Ducha Bożego zdziałana wiara jest nieograniczonym zaufaniem do Boga, bo Bóg stoi za tym i przejął tą odpowiedzialność. Kto był odpowiedzialny za to, co się stanie z Izakiem, po tym, gdy Abraham uczynił to, co Bóg od niego zażądał? Czy Abraham? Z pewnością nie. Bóg przejął tą odpowiedzialność. I to widzimy dokładnie. To naprawdę tak wyglądało, jak gdyby Pan odczekał na tą ostatnią sekundę. I to przytrafia się i nam. Ale On chce nas doświadczać na tej drodze wiary. I ja mówię wam, jak czytaliśmy, przez to posłuszeństwo ta wiara Abrahama stała się doskonałą. Przez to posłuszeństwo i nasza wiara dojdzie do doskonałości, do dokończenia. I tutaj jest nam powiedziane, tym A celem tego, co przykazałem, celem zwiastowania jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Gdy prorok Izajasz zawołał: kto wierzy naszemu kazaniu? Komu ramię Pańskie się objawiło? I wtedy rozchodzi się zawsze, ciągle znowu o wiarę. I już w 4 wierszu Paweł wskazał Tymoteuszowi, żeby nie zajmował się, nie tracił czasu na jakieś drobiazgowe pytania, czy badania, czy jakieś spory. I potem podsumowuje to tutaj i mówi, i tutaj niemieckie tłumaczenie, mówi, że te rzeczy są powodem do sporów, a nie do skutecznego działania gospodarzy Bożych z wiary. My jako gospodarze Boży, jako ludzie, którzy właściwie są niegodni, ale którym to zadanie zostało powierzone, mamy mówić o tym niewyczerpanym bogactwie Bożym. I gdybyśmy tylko o tym mówili, a to bogactwo w rzeczywistości nie stałoby do dyspozycji, wtedy bylibyśmy po prostu oszustami. Jeżeli te rzeczy, o których mówi nam Słowo Boże, nie stoją naprawdę do naszej dyspozycji, wtedy jesteśmy oszustami ludu. Musimy pojąć to i zrozumieć, że wszystkie rzeczy są boską realnością, tak jak On nam to w swoim Słowie przyrzekł. My nie mówimy tutaj o rzeczach, których by nie było, ale o tym, co Bóg nam w swoim Słowie nie tylko przyobiecał, ale w Chrystusie darował. I dlatego mógł Paweł napisać do Efezjan w 1 rozdziale, czy to Piotr w 1 rozdziale: jesteście błogosławieni każdym błogosławieństwem Bożym w Chrystusie Jezusie naszym Panu. To nie jest jakaś rzecz, która dopiero musi przyjść. Ona już przyszła. On był zraniony. On był bity. On nas wykupił. Nasza kara została na Niego włożona, abyśmy mieli pokój. I tutaj jest napisane o tej wierze. W wierszu 6 jest napisane, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, ale nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Co mi pomoże jakaś sprawa, którą przedkładam, jeżeli sam nie mam potrzebnego zrozumienia na to? Jeżeli Bóg mi nie otworzył zrozumienia na Pismo, i wiecie, ten teraźniejszy okulnik, naturalnie te ostatnie zanieczyszczenia usunie, tak to może być. Może tak być. Ale ludzie przez setki lat właśnie nie zrozumieli, na co jest dany Stary Testament. Oni nie zrozumieli, że to ten Nowy i Stary Testament należą razem. Oni uczynili swe uwagi i nie mieli zrozumienia na prorocze słowo. Ilu zamknęło Biblię dlatego, że nie byli w stanie nic począć z tym proroczym słowem. Ale my żyjemy w proroczym okresie czasu i Pan nam otworzył zrozumienie na Pismo. I gdyby dzisiaj ktoś te wypowiedzi w Nowym Testamencie by wziął, które na przykład o samym słowie zakon zostały uczynione, i nie byłby w stanie tego w tym duchowym, w tym boskim uporządkować. Taki człowiek byłby zmieszany i nie wiedziano by, gdzie można go znaleźć. Chyba że Bóg da nam zrozumienie na Pismo. I Łukasza 16:16 jest napisane. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże. Ewangelia. I mógłby ktoś powiedzieć, no dobrze, więc to przeminęło. I Pan powiedział, Mateusza 5, wpierw przeminie niebo i ziemia, niż mogłaby przeminąć choćby jedna jota z Pisma. I on powiedział, ja nie przyszedłem, aby rozwiązać zakon, ale aby go wypełnić. I można by setki miejsc Biblii wziąć, naprawdę setki, i jedno z drugim porównywać. To jeszcze nikomu dalej nie pomoże, chyba że otrzymaliśmy zrozumienie od Boga, że to Słowo Boże tak używamy, jak Bóg to zaplanował, nie ku naszej zgubie, ale ku zbawieniu dusz naszych. O to się rozchodzi. Aby to Słowo Boże tak użyć, jak Bóg to chce mieć. Tutaj rzeczywiście jest napisane, że oni stawiają twierdzenia i nauczają o tych rzeczach, o których sami nie mają zrozumienia. Co to wtedy pomoże? Wtedy powiedzie się nam, jak tym obu uczniom w drodze do Emaus. Mówią. I wpierw nie było żadnej odpowiedzi. Dopiero gdy ten zaczął mówić, który ma odpowiedź na każde pytanie, nie tylko jedną odpowiedź, każdy może dać jakąś odpowiedź, ale w Bożych rzeczach rozchodzi się o boską odpowiedź, o tą właściwą odpowiedź, o zgodną z Pismem odpowiedź. Nie chcecie mieć mojej odpowiedzi, ani ja waszej, ale my wszyscy chcemy mieć odpowiedź Bożą na wszystkie pytania. I ja myślę, my otrzymaliśmy to, ale w niektórych punktach nam nie pasowała, nie smakowała. I my tą Bożą odpowiedź pozostawiliśmy leżeć i szukaliśmy naszej własnej odpowiedzi. I Bóg takich ludzi po prostu puszcza, aby odeszli. Ci, którzy Jego odpowiedź po prostu pozostawiają, mogą szukać i myślą, teraz mam odpowiedź. I idą dalej i po pewnym czasie wygląda na to, że nie mają tej odpowiedzi i znowu szukają. I całe ich życie jest szukaniem. Mają odpowiedź, potem znowu nie, potem znowu mają i znowu nie. Ale kto tą Bożą odpowiedź otrzymał, ten już dalej nie szuka. Ten przychodzi do pokoju w Bogu. Ten wie, w kogo wierzy. Temu to zrozumienie na Pismo z łaski zostaje darowane. I wtedy już nie udzielamy jakiegoś pouczenia o rzeczach, których sami jeszcze nie zrozumieliśmy. I ja muszę szczerze powiedzieć, ta cierpliwość, którą Bóg ma z nami, to człowiek musi wpierw dopiero pojąć. Ja w tych przeszłych dniach powiedziałem, Panie, 30 lat potrzebowałem, albo Ty ze mną potrzebowałeś, abym można niektóre rzeczy w ogóle pojąć. My dość często już myślimy, że wszystko rozumiemy. I gdy potem człowiekowi zostanie postawione pytanie, z którym człowiek sam w tym momencie się nie może uporać i nie ma odpowiedzi, wtedy rzeczywiście wygląda to już całkiem inaczej. Drodzy, Duch Boży prowadzi do wszelkiej prawdy. I ja mówię wam dzisiaj wieczorem, że nie boskość jest szatanowi ciernie w oku. My to czytaliśmy. Ty wierzysz, że jeden jest Bóg, czynisz dobrze. W to wierzą także demony. Diabły. Nic sobie nie wyobrażaj. Ta sprawa jest w porządku. Ale ta rzecz sama nie wystarczy. To nie jest ten problem. Ten problem jako ostatni jest to, co jako pierwsze się stało. To jest ten problem. I z tą sprawą musimy się zajmować. I gdyby diabeł mógł, wtedy nas wszystkich by zabił. Ale Bóg zatroszczył się o to, aby na końcu, jako ostatnie, to, co na początku się stało, aby to w jasnym świetle było postawione. Tylko wtedy każdy mężczyzna, każda kobieta znajdą swe miejsce i tylko tak Chrystus będzie mógł zająć miejsce w zborze i Bóg będzie wszystko we wszystkim. Inaczej nie. W innym wypadku diabeł się skryje i pomyśli, wszyscy długo możecie mówić, ja ten babiloński płaszcz tak czy tak nad wszystkim położyłem, a wy tam pod tym błądzicie. Ja jestem Bogu wdzięczny i w ostatnich dniach na nowo tego dożyłem, jak jesteśmy zdani na prowadzenie Ducha Świętego. I nie ma ani jednej biblijnej prawdy, którą można by tak wytrzepać z rękawa. To jest Duch Święty, który prowadzi do wszelkiej prawdy. I nie wszystko przychodzi naraz. Przychodzi to po kolei. Ja jestem tego przekonania, że to pouczenie przyjdzie do zakończenia, gdy my wszyscy tą sprawę od Boga zrozumieliśmy. Wtedy Bóg się objawi, gdy już nie będzie w jedną, w drugą stronę. Nie, ta, ja myślę teraz tak, co ty myślisz o tym, ale tak to jest przed Bogiem i nie inaczej. Czy słyszeliśmy to Słowo Boże po to, aby dalej sami mówić, albo słyszeliśmy to po to, aby się według tego kierować? Tak to jest. I ten teraźniejszy okulnik, jak już powiedziałem, zatroszczy się o wszystko. Gdy krzesła będą puste, dobrze, to tak ma być. Ale wierzę, że Bóg da taki nawrót. Jestem przekonany o tym w mym sercu. Jak brat Branham to nazywa, to ten deszcz nauczenia, ten deszcz przyjdzie na końcu. Wszystko, co miało być objawionym, zostało oznajmionym, głoszonym. I w tej wierze, w tym zaufaniu, w tej nadziei, że Bóg aż do ostatniego czasu stara się, aby nas w końcu tam doprowadzić, gdzie należymy. Aby nasze ocenianie działo się z Bożego punktu widzenia i żeby nie myślał każdy, że może osądzać, że może oceniać, ale Bóg sam jest dawcą zakonu i sędzią. My wszyscy musimy stanąć pod Jego osądzeniem i potem wszystko inaczej wygląda. Tutaj od wiersza 12 pisze Paweł: dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Z tym jest złączona wdzięczność, bo człowiek nie jest zdolny do niczego, chyba że Bóg da mu tą zdolność i zachowa go. I gdy Bóg by nas nie zachował, mnie i was, nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Mnie dziś wieczorem by tu nie było, gdyby Bóg mnie nie zachował. I ja wierzę, że przez to bezpośredni cel jest związany ze zborem i jego dokończeniem. I nawet gdy czasami to było, czy to przechodzi na krawędzi grobu, ale Bóg postanowił czas i także to, co w tym ma się stać i sposób, w jaki to się ma stać. I On idzie z nami drogami, których nie rozumiemy. Ale gdy one osiągnęły ten cel, wtedy spoglądamy wstecz i mówimy: Boże mój, to było wszystko potrzebnym, aby te rzeczy, które tam były, aby naprawdę, aby je postawić w pełnym świetle Bożym. I gdy czytacie Pismo Święte, czy Bóg czasami nie niósł czegoś na plecach swoich sług i oni musieli swoim życiem, swoim ciałem to przypłacić, służbę wykonywać, która przebiega gdzieś na wysokim uznaniu, to jest pewna sprawa, ale z drugiej strony, mianowicie tą hańbę i to wszystko, co z tym jest związane, nieść, to nie jest prosta sprawa. Wdzięczny jestem temu, który, dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Miało miejsce zlecenie, nie przez Gamaliela czy Kajfasza, ale Bóg postanowił do zboru i wszędzie tam, gdzie Pan powołał, gdzie On mówił, gdzie On dał zlecenia, tam mężowie Boży zostali postanowieni na pewne zadanie. I tutaj On składa dzięki. Składam dzięki temu, który mnie wzmocnił, że mnie wzmocniłeś i uznałeś za godnego zaufania. Niechby Bóg uczynił mnie i nas wszystkich, którzy służymy w Słowie, uczynił wiernymi, abyśmy jako prawdziwi gospodarze Boży powiedzieli to, co ma być powiedziane. Istnieje wielu ludzi, którzy to pismo mają na ustach, prawda, mówią, prawda was wyswobodzi i mają swą własną prawdę, która kogoś ma uwolnić. Własna prawda, własnej prawdy nie ma przed Bogiem. Tylko boska prawda uwalnia. Każdy człowiek jest kłamcą. Bóg sam jest i pozostanie prawdziwym. Jego słowo płaci na wieki wieków. I jeżeli ktoś jeszcze raz do mnie przyjdzie z tą uwagą, ale to Bóg już wtedy powiedział, do mnie nikt nie może już tak przyjść, bo ja jestem tego przekonania, że każde jedno słowo Boże jest absolutną prawdą. Czy to było powiedziane wtedy albo dzisiaj? Czy wtedy nie wiedział, co mówił? Czy musi to z powodu ciebie cofnąć? Albo z powodu jakiegoś człowieka? Albo to także się zgadzało, co wtedy powiedział? Drodzy, wielu ludzi przegrzeszyło się na tej świętości i sprawiedliwości Bożej. Oni dobrali się do Jego słowa tak, jak dobierają się do Twoich i moich słów. Czy to jest właściwym przed Bogiem? Tak już nie może być, bo jeszcze jest w Biblii napisane, każde słowo Boże jest najczystszą prawdą, 7 razy wypróbowaną w ogniu. Tam nie potrzebuje już nikt mówić, czy było to tak, czy nie. Czy Bóg wiedział, co mówił, albo nie. Tutaj jest napisane, wiersz 13b, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. To chciałbym teraz jeszcze podkreślić. My już mówiliśmy o wierze i miłości. tym końcowym celem zwiastowania Ewangelii jest ta miłość. I tutaj jest mowa o wierze i miłości, ale nie jakiejś miłości, która gdzieś jakoś przez puste powietrze się unosi, ale o wierze i miłości, które są w Jezusie Chrystusie. To jest ta sprawa, o którą się rozchodzi. Nie o jakąś wiarę. To ma każdy w swój sposób, ale o tą wiarę i o tą miłość, która jest w Chrystusie i Jezusie zakorzeniona. I gdy ten korzeń jest tutaj, wtedy to ma tam swój początek. Gdy tutaj jest pewna roślina i tutaj są korzenie. Gdy twoje i moje korzenie są w Chrystusie zakorzenione, gdy my w Nim zostaliśmy zasadzeni, wtedy mówię wam, wtedy wzejdziemy i tą rzecz bez życia możemy zapomnieć. Wtedy mamy żywą wiarę, dlatego że Chrystus jest żywy, On żyje. I mamy żywą nadzieję, dlatego że On powstał z martwych. I wtedy w Królestwie Bożym coś się porusza. To słowo przeniknęło mi do serca, że ta łaska naszego Pana stała się na mnie bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nie chcę tylko jakiejś wiary, nie jakiejś miłości. Ja chcę tą wiarę i tą miłość, która jest w Chrystusie Jezusie zakorzeniona. I ja chcę chlubić się Jego miłosierdziem, które mi się z łaski stało. I potem jest napisane, prawdziwa to mowa i prawdziwa to mowa i przyjęcia godna. I w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Tutaj jest taki wzorowy przykład. Przykład został nam darowany w Pawle. Bóg tobie i mnie, nam wszystkim, darował, postawił go jako przykład przed naszymi oczyma. I co się stało? Pan spotkał go, skrzyżował jego drogę i poprowadził go na drogę życia. I on chlubi się tym miłosierdziem Bożym, które mu się stało. I tutaj to jest w wierszu 16. Aby na mnie pierwszym, ja pytam się was dzisiaj, czy nie był Piotr już długo przed nim wierzący? Czy nie był Jakub, Jan już długo przed nim wierzący? Czy nie było tych 12 i tych 70? Czy nie było nawet 5000 braci po zmartwychwstaniu z naszym Panem zjednani? I tutaj po ludzku widząc, Paweł sobie wyjmuje to prawo i mówi, dlatego, że Chrystus że miłosierdzie dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Co mieli to być za ludzie? Ludzie, którym miłosierdzie się stało, ludzie, jak to u proroka Izajasza czytaliśmy, którzy wszyscy szli swoimi własnymi drogami, aż Pan się postawił na ich drodze. I wtedy poznali Jego miłosierdzie i mogli skosztować Jego łaski. I jeszcze na zakończenie wiersz 17. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kto może to zmierzyć? Tylko człowiek, który sam dożył Boga, który może przyłączyć się do tego, co Paweł tutaj mówi i może powiedzieć: Panie, kim byłem, kim jestem? Ty mnie i nas uznałeś za wiernych, pomimo to, że byliśmy niewierni. I Ty nas przyjąłeś jako Twoja własność. Ty byłeś nam łaskaw i miłościw. I Ty się nam objawiłeś. I mi przyszła ta myśl, gdy Pan wtedy na tym Pawle uczynił początek, aby ukazać nam ten rozmiar tego, co Bóg nam w Chrystusie przygotował i co Bóg jest w stanie uczynić przez ludzi, którzy Mu należą. Wtedy wierzymy, że On to przez brata Branhama w ten sam sposób uczynił. Bóg nie pozostał nam winien żadnej odpowiedzi. Te największe znaki, cuda i potwierdzenia Boże w naszych dniach się stały po to, abyśmy mieli ufność do Boga, do Jego słowa, do poselstwa i do posłańca. I wiedzieli, że nie jakiś człowiek, ale Pan z łaski mówił. Paweł podsumowuje to. On nie może już dalej pisać. Chce wpierw dziękować i woła Jemu, a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. I dlatego, że to słowo wieczność tutaj się znajduje, myślę teraz na Psalm 110. Tam jest napisane o naszym Panu jako Synu: Ty jesteś kapłanem na wieki. I teraz mógłbym ja, gdybym chciał drobiazgowe pytania postawić, mógłbym zapytać, czy uczynić tą uwagę, czym On będzie w wieczności? Będzie królem albo kapłanem? On będzie na wieki panował. Mógłbym całą liczbę miejsc Biblii otworzyć. Tutaj jest królem królów, nieśmiertelnym, niewidzialnym, jedyny Bóg. Chyba że ktoś myśli, że jest dwóch królów. Ja wierzę, że istnieje tylko jeden. On jest Panem zastępów, Królem królów. Zauważacie, że Bóg tych mądrych w ich własnej mądrości łapie. I gdy myślimy, że wiemy coś, wtedy musimy, ja na pierwszym miejscu muszę dać sobie powiedzieć: przyjacielu, ty jeszcze nic nie wiesz. Dopiero zaczynamy Go rozpoznawać i tą moc Jego zmartwychwstania. Ale jesteśmy gotowi każde jedno Słowo Boże tak wierzyć, jak jest napisane. Gdy jest napisane: Ty jesteś kapłanem na wieki, w Wtedy wierzymy w to z całego serca, gdy jest napisane, że On jest Królem wieków, nieśmiertelny, niewidzialny, jedyny Bóg. Wtedy wierzymy to także. Gdy jest napisane, że On będzie Królem na wieki, wtedy wierzymy to także. Powiedzcie mi dzisiaj wieczorem, czym On nie będzie? Mogę wam powiedzieć, czym On wszystkim będzie. Możecie mi dopiero wtedy powiedzieć, czym nie będzie. Na końcu będzie Bóg wszystko we wszystkim, a w Nim będzie wszystko, wszystko znajdzie swe wypełnienie. O, jak cudowny jest nasz Bóg! Jeszcze On mówi, jeszcze działa z łaski. Bądźmy gotowi, aby każde Słowo Boże z wiarą przyjąć. Bądźmy gotowi, aby posłusznie naśladować, abyśmy jak Abraham przed Panem jako usprawiedliwieni mogli stać. Nie wiara sama, ale ta wiara zakotwiczona, związana ze słowem obietnicy, udowadnia pod posłuszeństwem, że jest gotowa uczynić, co Bóg powiedział. I na tym spoczywa błogosławieństwo. Tam przychodzi to, ta Boża odpowiedź. Już samo to jest całym kazaniem. I więcej niż jednym. Każdy dzień może to nam być z łaski nowym kazaniem. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Amen. Powstańmy i módlmy się. Ojcze Niebieski, i moje serce jest poruszone, aby Tobie dziękować i uwielbiać Cię, kimże my jesteśmy, że Ty przez Twego Ducha, na podstawie Twego objawionego Słowa, nas prowadzisz do wszelkiej prawdy. Tylko tak możemy być uświęceni w prawdzie. O Boże, pomóż nam to rozpoznać. Daruj nam zrozumienie, tak jak to wtedy Twym uczniom dałeś. Wierny Panie, abyśmy nie biegli bez osiągnięcia celu. Wierny Boże, przyjmij nas. Ty żądasz od nas, abyśmy wierzyli w Słowo Twoje, dali posłuch temu i wprowadzili to w czyn. Ty zawsze to dzisiaj dałeś, darowałeś. Nasze dzisiaj jest teraz. Dzisiaj, gdy Jego głos słyszycie, nie głos jakiegoś zwiastuna, ale Twój, nie głos jakiegoś kaznodziei, ale Twój głos, Panie, Ty przemówiłeś. O Boże, pomóż nam, tej małej resztce i wszystkim pozostałym, abyśmy w pełni weszli do Twej prawdy, abyśmy wzeszli, zakorzenili się w Tobie. Ty jesteś tym Słowem, alleluja. Ty nie możesz być odłączony od Słowa. I także my nie, gdyż jesteśmy w Tobie, w Twoim Słowie. Dzięki Tobie, wierny Panie, dzięki Tobie. Objaw Ty teraz na końcu, tak jak na początku, to pełne zwycięstwo objawiłeś. Daj nam to przeżycie, abyśmy z Tobą, tego zmartwychwstałego, tego, który z nami mówi, podczas gdy nasze serca pałają, Ty dajesz nam zrozumienie na Pismo. Alleluja. Chwała, cześć, uwielbienie Tobie, wierny Panie. To jest rok pojednania, rok łaski. Każdy może na wolność wyjść i to zakończy się dopiero z Twoim przyjściem. Ja dziękuję Tobie za to i wywyższam Twe święte imię. Alleluja. Amen.